Chciałbym dzisiaj, myślę, że bardzo ważnym tematem takim się podzielić, jakim jest zniechęcenie. Coś, co, wiecie, przychodzi do naszego życia niezależnie od tego, wiecie, w jakim jesteśmy etapie swojego życia, gdzieś tam chrześcijańskiego. I bardzo często jest tak, że kiedy nawracamy się, następuje taki moment, gdzie poznajemy Boga, no to jest taki bardzo fajny i wszyscy pamiętają taką pierwszą miłość do Boga, kiedy po prostu jesteśmy tak zachwyceni i wtedy jest tak, wszystko tam idzie tak płynnie, tak jesteśmy zafascynowani Bogiem. No i myślimy, że no już nic nas po prostu nie odłączy gdzieś tam od tego. Ale wiemy, że na naszej drodze też przychodzi taki moment, gdzie no czujemy się zniechęceni, czujemy, że musimy coś zrobić i przychodzi taki moment. Podoba mi się takie porównanie. Bardzo często, kiedy jesteśmy kierowcami, gdzieś idziemy, to zazwyczaj, kiedy jedziemy gdzieś przez jakieś miasto, czy jedziemy gdzieś jakimiś takimi, wiecie, drogami, gdzie manewrujemy, czy zmieniamy biegi, zazwyczaj nas nie ma takiej, wiecie, mała szansa bynajmniej, żeby w takim momencie zasnąć. Ale kiedy jedziemy taką drogą szybką, autostradą, czy jakąś ekspresówką, gdzie nic się nie dzieje, gdzie po prostu tylko mógłbyś puścić nawet kierownicę, to istnieje ryzyko, że możesz zasnąć i z tej drogi, że tak powiem, zjechać. I często jest tak w naszym życiu z Bogiem, że nic się nie dzieje, że czujemy, że tak, że jedziemy i przychodzi zniechęcenie. I zniechęcenie jest czymś, czemu no, każdy z nas musi stawić czoło. Każdy z nas musi się z tym zmierzyć. I bardzo często, kiedy przychodzi zniechęcenie do naszego życia, to diabeł będzie chciał za wszelką cenę nas zatrzymać, nas tak z tej drogi wyrzucić i żebyś dalej po prostu nie szedł. I wiem, że bardzo wielu ludzi w takim miejscu zatrzymania jest i niektórzy są latami w takim miejscu, gdzie nic się po prostu nie zmienia, ciągle jest to samo, pogłębia się, a niektórzy po prostu potrafią, kiedy przyjdzie taki moment, rozprawić się z tym i wyjść zwycięsko. I zniechęcenie jest bardzo często taką bronią diabła, żeby nas po prostu zatrzymać i nie pozwolić nam iść dalej z Bogiem. I diabeł bardzo często i w różny sposób będzie próbował nas zatrzymać. Czy to, wiecie, przypominając nam jakieś grzechy, czy przypominając, oskarżając nas w różny sposób. Czasami musimy się rozprawić z tym. I może otwórzmy Filipian, 3 rozdział, 13 werset. Paweł pisze: bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno, zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Ilu nas zatem jest doskonały, wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Nadal jednak trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Paweł pisze, że zapomina o tym, co za mną, zdąża do nagrody. Każdy chrześcijanin jest powołany do tego, żeby dążyć do nagrody, do tego powołania, do spotkania z Chrystusem. I wytrwałość to jest cecha, która da siłę dla wierzącej osoby, żeby się nie poddać. Paweł wiedział, czym jest zniechęcenie. Wiedział też, z czym wiąże się postawa takiej wytrwałości. Wiąże się z nagrodą. I często my zatrzymujemy się w takim miejscu, gdzie czy przytłacza nas jakiś problem, czy jakaś przeszłość, czy diabeł przypomina nam grzechy. Może potrzebujemy się z czymś rozprawić. W księdze Michasza, możemy sobie otworzyć, będzie trochę tych wersetów dzisiaj. Jak się czyta Biblię w telefonie, później jest problem z posługiwaniem się Biblią na papierze. Michasza 7 rozdział od 18 wersetu. Któż jest jak Ty, Boże, który przebaczasz winę i przechodzisz ponad występkiem reszty swego dziedzictwa? Nie chowasz na zawsze gniewu. Tak, Twą rozkoszą jest łaska. Zmiłujesz się nad nami ponownie, pokonasz nasze winy, wrzucisz w głębiny morza wszystkie nasze grzechy. Słowo Boże mówi tutaj, że Bóg przebacza nasze winy, kiedy my wyznajemy grzechy, rzuca je w głębiny morza i jest tutaj słowo takie, Twoją rozkoszą jest łaska. Bóg ma rozkosz w tym, by okazać nam, chrześcijanom, łaskę, kiedy przychodzimy, to sprawia Bogu wielką radość, że może nam przebaczyć. I diabeł bardzo często chce nas właśnie zatrzymać, przypominając nam nasze grzechy, mówiąc nam bardzo często, że jesteśmy tacy i tacy, ale naszym zadaniem jest rozpoznać to kłamstwo i zadać cios, by nie pozwolić na zniechęcenie. W przypowieściach Salomona czytamy w 24 rozdziale. XXIV rozdział, 16 werset. Bo choć sprawiedliwy padnie 7 razy, to znów się podniesie. Bezbożni zaś na dobre potykają się w nieszczęściu. To, co odróżnia wierzących ludzi od niewierzących, to to, że każdy z nas upada, ale wierzący człowiek podnosi się. Taka fajna, wiecie, definicja, kim są zwycięzcy. To przegrani, którzy powstali i spróbowali o 1 raz więcej. Zwycięzcy to również przegrani, którzy powstali i spróbowali raz jeszcze. Być może jesteś w takim miejscu, gdzie czujesz się po prostu przegrany, czujesz, że nic się nie zmienia od wielu lat. Ciągle jest to samo. I nie robisz po prostu nic z tym, by coś się zmieniło. I myślę, że wiecie, wierzący wierzą w cuda. Jednym z cudów jest to, że po prostu coś się zmieni po prostu samo. Że nie będę robił nic, a któregoś pięknego dnia stanie się cud i wszystko na nowo po prostu stanę i będę w lepszym miejscu. Ale bardzo często jest tak, że póki my coś nie zrobimy, to się po prostu nic nie zmieni. Biblia daje nam też takie, wiecie, narzędzia do tego, żeby walczyć o swoją wiarę. Daje nam wskazówki. I w liście do Efezjan jest to bardzo znany fragment, gdzie czytamy o zbroi Bożej. Są tam takie słowa. 106 rozdział. Od 10 wersetu. W końcu umacniajcie się w Panu oraz Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. I ten 13 werset. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Bardzo często no po prostu nie wiemy, jak mamy stawić opór. A Słowo Boże daje nam wskazówki, że taki moment przyjdzie, taki moment zniechęcenia, taki moment, gdzie jest dobrze, ale Słowo mówi, że przyjdzie zły dzień, przyjdzie dzień, w którym diabeł będzie chciał zatrzymać Ciebie i zniechęcić, wpędzić Ciebie w poczucie winy, może w jakiś nowy grzech. I od nas zależy, co zrobimy, czy staniemy do tej walki, czy po prostu poddamy się, bądź może często tego, wiecie, nie mówimy, że się po prostu poddajemy, ale nie robimy nic, myśląc właśnie, że coś się może samo zmieni. Ale Słowo nas zachęca, byśmy podjęli walkę o naszą wiarę, byśmy stoczyli bój, byśmy włożyli pełną zbroję i potrafili sobie poradzić z podstępami diabła. Bardzo często, kiedy popadamy w zniechęcenie, zaczynamy źle o sobie myśleć, zaczynamy tracić poczucie wartości. Myślimy sobie, no co tam ja znaczę, czym ja jestem, ile ja jestem wart. Wiecie, ostatnio oglądałem taki program, coś chyba, wiecie, z Lombardem, że ludzie przynoszą jakieś tam cenne rzeczy, i przyniósł facet obraz narysowany, nie wiem przez kogo, ale przez kogoś bardzo znanego. I tam, wiecie, na tym obrazie nie było nic szczególnego. Jakiś tam wóz taki na jakimś koniu, coś tam narysowane. No ja bym tego nie narysował, bo nie jestem, wiecie, uzdolniony, ale myślę, że przeciętny człowiek by narysował. Myślę, że Leszek może nawet ładnie by to narysował. Warty 18 chyba tysięcy dolarów. I sobie tak myślę, co tam takiego jest? Zwykły obraz, po prostu. Nawet bym powiedział, że tak niechlujnie narysowany. Ale człowiek, który narysował, dlatego jest tak warty. I wiecie, myślę, że nasza wartość jest też tak, że może patrzymy na siebie w lustrze i myślisz, co tam szczególnego jest? No nic takiego nie ma. Co ja jestem wart? Ale jesteś stworzony, jesteś stworzona przez kogoś, od czego zależy wartość naprawdę jest wielka. Wartość jest wielka, dlatego że Bóg stworzył ciebie i może patrzysz tak jak ja na ten obraz, no nic pięknego w nim nie ma. Ale człowiek, który go namalował, przez to wartość tego obrazu jest tak duża. Zostałeś stworzony przez kogoś więcej niż Leonardo da Vinci, tak? Jest to on malował obrazy. Poprawcie mnie, jeśli się pomylę, bo chyba tak. Jego obrazy chyba są najbardziej cenne i cenne są tylko ze względu na to, że on to namalował. I my jesteśmy również jako, wiecie, Boże dzieci cenne, dlatego że sam Bóg postanowił stworzyć nas, zaprojektował nas. Nasza wartość jest wielka. Nasza wartość jest po prostu wielka. Jako chrześcijanie musimy nauczyć się, by emocje nie kierowały naszym życiem. Wiecie, gdybyśmy od takich uczuć miały uczucia decydować, czy dzisiaj przyjdę do kościoła, może wstałeś, nie wyspałeś się, a dzisiaj taki niezbyt fajnie się czuję, a to dzisiaj sobie odpuszczę, nie pójdę dzisiaj. Co rządzi tobą? Jest tylko jeden sposób, by nigdy się nie zawieść, by nigdy nie doznać porażki. To jest nigdy nie spróbować podjąć walki. Paweł w liście do Koryntian w 2 rozdziale pisze takie słowa, 4 rozdział. Dlatego pełniąc tą posługę zleconą według okazanego nam miłosierdzia, nie poddajemy się. Jaka jest twoja postawa odnośnie twojego duchowego życia, odnośnie twojej relacji z Bogiem? Czy kiedy czujesz po prostu wypalenie, poddajesz się złu, stajesz się po prostu słaby? Paweł mówi, my nie poddajemy się, nie rezygnujemy. I jako Boże dziecko jesteś powołany do tego, żeby nigdy się nie poddawać, ale żeby walczyć. Walczyć i walczyć po prostu o to, by zwyciężyć. Charles Spurgeon powiedział takie słowo: kiedy zaniedbasz swoje życie duchowe, cała twoja istota zacznie podupadać. I bardzo często, kiedy czujemy się zniechęceni, wypaleni, bardzo często popełniamy takie błędy, że przestajemy się modlić, przestajemy czytać słowo, przestajemy przychodzić na spotkania kościoła, bo nie bardzo chcemy, by... I zaczyna się proces całkowitego upadania, oddalania się od Boga. Ale twoim i moim celem nie jest poddawać się, nie jest poddać się, ale jest walczyć i zwyciężyć. Biblia nazywa nas zwycięzcami. Otwórzmy może list do Efezjan i przeczytamy taki trochę dłuższy fragment. Piąty rozdział od 1 do 14 wersetu. Naśladujcie Boga jako ukochane dzieci. Żyjcie też w miłości, podobnie jak Chrystus, On nas ukochał. I dla naszego ratunku dobrowolnie złożył siebie Bogu na ofiarę niczym piękny zapach. Natomiast nierząd, różnego rodzaju nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wspominane wśród was, to niegodne świętych. Tak samo jak nieprzyzwoitość, powtarzanie głupstw czy błaznowanie, nam przystoi wdzięczność. Tego bowiem możecie być pewni, że żadna osoba rozwiązła nieczysta chciwa, to znaczy służąca innym sprawom zamiast Bogu, nie ma udziału w Królestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi pustymi słowami. To właśnie z ich powodu gniew Boga spada na ludzi, którzy go odrzucają. Nie bądźcie zatem ich wspólnikami. Kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, teraz jednak światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła. A owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności. Obnażajcie raczej ich bezwartościowość. Bo o tym, co się wśród ludzi nieprawych potajemnie dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko staje się jasne dzięki światłu. Światło ujawnia ukryte sprawy. Dlatego czytamy: obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Światłość ujawnia ukryte sprawy. Wszystko staje się jasne dzięki światłu. Kiedy unikasz wierzących ludzi, kiedy unikasz Kościoła, nie chcesz poddać się światu, nie chcesz, by twoje uczynki wyszły na jaw, czy rzeczy, które są w tobie, mogły ujrzeć światło. Szósty werset. Niech was nikt nie zwodzi pustymi słowami. Czasami jesteśmy tak podatni na to, co usłyszymy, na to, co gdzieś obejrzymy. I słowo nas zachęca, by nas te puste słowa nie omamiły, nie wprowadziły na manowce. Mamy badać to, co słuchamy, to, co czytamy. I mamy być świadomi, do czego zostaliśmy powołani jako Boże dzieci, do jakiej walki i do jakiego dzieła. Wielką sztuką w naszym życiu to jest rozpoznać kłamstwo, które diabeł nam próbuje zaserwować i umieć się rozprawić. Diabeł bardzo często rzuca kłamstwa, bo jest ojcem kłamstwa. Tak Biblia go nazywa. On jest ojcem kłamstwa. I każdy z nas jest na to podatny, by diabeł nikogo nie ominie. On każdego chce zniechęcić, zatrzymać, tak byś odpadł, tak byś... I kiedy przychodzi zniechęcenie, jesteś bardzo podatny na to, żeby uwierzyć w kłamstwo, przyjąć to kłamstwo. Diabeł stosuje taką metodę, wielokrotnie powtarza kłamstwa, kłamstwa, aż to się staje prawdą. Wiecie, w naszym świecie, ja lubię przykłady takie często z życia, istnieje takie kłamstwo, które było wielokrotnie powtarzane i myślę, że pewnie niektórzy z nas jeszcze też w to wierzą. Często się mówi, że śniadanie to taki najważniejszy posiłek dnia. Kolację możesz nie zjeść, obiad możesz zjeść, ale śniadanie jest najważniejsze. I wiecie, kto bardzo często to powtarzał? producent płatków śniadaniowych. Wielokrotnie powtarzał, że śniadanie najważniejszy posiłek. Co nie jest prawdą. Jest tak samo ważnym jak obiad i kolacja. Ale gdzieś tam ciągle jest to, krąży takie przekonanie, że co jak co, ale śniadanie trzeba zjeść, bo jest najważniejsze. Kolacji możesz nie zjeść, czasami nawet lepiej, jak nie zjesz. I czy w naszym życiu duchowym takie kłamstwa gdzieś nie zadomowiły się na dobre? Czy spędzasz czas z Bogiem? Czy czytasz Słowo, przyglądasz się w tym lustrze? Bo Słowo mówi, że czytanie Słowa jest jak przyglądanie się w lustrze. Przychodzenie na spotkania Kościoła. Zazwyczaj bardzo często Bóg mówi wtedy, kiedy jestem na spotkaniu właśnie Kościoła, czy to na modlitwie, czy na jakiejś grupie, czy na bożeństwie. I kiedy opuszczamy spotkania, to sami sobie zadajemy krzywdę, ale również okradamy innych z tego, co mogę sam przynieść i dać. Zostaliśmy tak stworzeni, żeby wspólnie jako Kościół dodawać sobie sił, dodawać sobie wsparcia po to, żebyśmy mogli coraz to silniejsi iść do przodu. Na sam koniec przeczytam fragment z Hebrajczyków, po czym zakończę. 12 rozdział. 12 werset. Dlatego wznieście opuszczone ręce, wzmocnijcie omdlałe kolana. I prostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie odpadło, ale raczej wyzdrowiało. Być może twoje ręce są opuszczone i twoje kolana już tak słabe, omdlałe. Ale Słowo nas zachęca, byśmy wznieśli ręce. Wzniesione ręce to symbol zwycięstwa. Bardzo często, kiedy podczas uwielbienia wznosimy swoje ręce, czasami można pomyśleć, no tak po prostu, taki gest w kościele, że po prostu wznosimy ręce. Ale kiedy śpiewamy, kiedy uwielbiamy Boga, wznosimy swoje ręce na znak zwycięstwa, tego, co Chrystus zrobił i że jesteśmy przeznaczeni, by zwyciężać w swoich bitwach każdego dnia. Być może wiele razy próbowałeś i na nic nie udawało się. Zawsze kończyło się tak samo. Ale chciałbym, wiecie, zachęcić nas, byśmy nie poddawali się. Może już wiele lat nic się nie zmienia. Nie czujesz w swoim życiu żadnych zmian i już jesteś tak zniechęcony. Chciałbym tak właśnie zachęcić tym słowem, by wznieść ręce i uwierzyć w zwycięstwo, które jest dla nas przeznaczony. Amen.